Małgorzata Fremus, witam w piątkowej kulturalnej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj próba do jednego z najważniejszych chyba wydarzeń w kalendarzu Opery na Zamku, czyli 26. Wielki Turniej Tenorów. To naprawdę i sztandarowe, ważne i niezwykle miłe wydarzenie.
Tak, to świetna zabawa przede wszystkim. Tam panuje niebywały w Teatrze Letnim klimat. Koniec wakacji, które zawsze fajnie wspominamy. Też jeszcze w miarę ciepło, no więc takie zamknięcie sezonu,
no
takiego
i
lifestyle'owego. I jednocześnie my dużo mówimy też o swoich początkach kolejnego sezonu, o tym, co będziemy robili w ciągu następnych miesięcy. Więc jest taka fajna okazja, żeby zaprosić, podziękować i jednocześnie świetnie się bawić.
Już wiemy, że te 8 głosów, które dzisiaj wieczorem będzie można usłyszeć, jest bardzo różnych. Wprawdzie to wszyscy tenorzy, no bo taka jest zasada, ale są różni barwowo?
Tak, barwowo, intonacyjnie, też każdy z nich kształcił się w innym miejscu. To też ma ogromne znaczenie. Kto inny był tym pierwszym i ostatnim nauczycielem śpiewu. To ma też wielki wymiar, ponieważ no, chcemy obserwować jednak taką pełną paletę różnorodności tenorowego śpiewania. Pomijam zupełnie w tej chwili kwestię trudną do oceny, takiej obiektywnej, jak taka osobowość artystyczna, bo można technicznie śpiewać dość przeciętnie, ale można uwieść publiczność i wygrać.
My byliśmy świadkami
turniej
przez wiele lat kolejnych turniejach tenorów, że nie wygrywał zawsze ten, który był najlepszy głosowo, tylko ten, który uwiódł publiczność.
Znaczy, bywały takie turnieje, gdzie...
Znaczy, ja nie mówię, żeby to jakieś bardzo słabe było,
jakby
ale...
wszyscy byliśmy zgodni, pamiętam w kulisach ci, którzy na co dzień obserwują śpiewanie, uczestniczą, dyrygując. Byliśmy zgodni, że ta osoba, orkiestra podobnie, ta osoba i publiczność ta osoba. I tak pomyślałem sobie, że nasza szczecińska, zachodniopomorska publiczność jest niebywała, że ma taką naprawdę zdolność wynajdywania tych perełek i głosowania. Ale coś świadczy jednak o tym, że przez lata przychodzenia na turniej nabywamy pewnych umiejętności.
No to jest dość naturalne, chociaż ten 3-godzinny koncert mija, powiedziałabym, jak mrugnięcie oka, bo wszyscy są ciekawi, co tym razem tych 8 śpiewaków nam pokaże. Powiedzmy jeszcze o głosowaniu, to róże. Tak samo będzie w tym roku.
Tak, tak, oczywiście to jest niekończąca się tradycja. Mamy róże, każdy dostaje jedną różę i tą różę odda na tego spośród 8 tenorów, którego uzna za najgodniejszego tej nagrody, tego zaszczytu.
Chociaż w tym roku jest jeszcze jedna nagroda dodatkowa. Myślę, że warto powiedzieć, że szczecinianie na stałe mieszkający daleko w Kanadzie, tak? Dobrze
tak,
pamiętam?
Tak, tak. Za oceanem pan Ler Taraszkiewicz i jego rodzina ufundowali taką nagrodę, która... Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, że kilka lat temu, jak mieliśmy rok Jacka Niedźwiedzkowskiego, wprowadziliśmy taki element nagród, że najlepsze wykonanie pieśni neapolitańskiej operetkowej to jest nagroda imienia Jacka Niedźwiedzkowskiego, a teraz mam nagrodę rodziny Ler Taraszkiewicz za najlepsze wykonanie arii operowej, czyli w tej pierwszej części.
Czyli ta wersja, która jakby nie wszyscy są na nią gotowi, dlatego że trochę się boją, czy na pewno są w stanie to dobrze ocenić, ale jak już przychodzą pieśni neapolitańskie, wiemy doskonale, że wtedy te wszystkie elementy śpiewaka nas urzekają. Po raz kolejny poprowadzi ten koncert Agnieszka na górka i to jest bardzo ważne, bo to jest właśnie taka, powiedziałabym, jej rocznica na stanowisku dyrektora artystycznego. No i chciałabym się zapytać, jaki to jest dyrektor, panie dyrektorze?
Świetny, pełen ekspresji, temperamentu, pomysłów, takiej energii, potrafiący fantastycznie budować relacje takie interpersonalne z każdym właściwie pracownikiem instytucji. Mi się z nią dobrze pracuje, ponieważ różnimy się osobowościowo, ale w takim bardzo pozytywnym sensie. Nie sprowadzę tego do banału i powiem, że jesteśmy połówkami tego samego jabłka, ale jest coś w tym porównaniu, że uzupełniamy się i to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ sporo pracuję z orkiestrą, z solistami, szuka nowych głosów, stara się, żeby to, co do tej pory robiliśmy w operze, było kontynuowane, ale też ma oryginalne, ciekawe pomysły, które będziemy realizować w kolejnych miesiącach i latach.
Jeden z nich to taki, który właśnie już w zeszłym roku mogliśmy usłyszeć, ale także w tym roku na konferencji prasowej. Jak Państwo słyszeli w mojej relacji, głos damski przy Osole Mio, to właśnie głos Agnieszki Nagórki, ale muszę zapytać, bo chciałabym jeszcze trochę podsumować, może bardziej wakacje niż ubiegły rok, ale muszę zapytać o premiery w tym roku. W zeszłym roku była tylko jedna premiera, trochę mało, panie dyrektorze, jak na taki teatr.
Mało, ale na to się składa kilka okoliczności. Już pomijam względy czysto finansowe. To nie jest dla kultury dobry czas. Wiadomo, cała masa różnych zagrożeń, które nam towarzyszą, powodują, że te środki nie są tak obfite jak kilka lat temu. I ja nie narzekam i nie marudzę, bo wiem, że to jest taki trochę czas inter alma
sine muse. No tak, ale dla teatru, powiedzmy sobie szczerze, jedna premiera, a potrafiło być nawet pięć w ciągu roku, powiedzmy trzy, to dla opery była taka norma. Jedna
to
trochę
tylko
mało.
W jednym roku, bo w 2016, bo musieliśmy zbudować repertuar. Teraz mamy poważne wyzwanie, jakim jest remont dziedzińców zamkowych i to nas bardzo technicznie ogranicza, więc poczekajmy, aż ten remont się skończy. Myślę, prace przebiegają bardzo energicznie, mam nadzieję, że wkrótce
się skończą. Będzie więcej niż jedna?
W najbliższym sezonie nie, ale w kolejnych sezonie. Tak.
No to chociaż powiedzmy o tej, bo ta pierwsza jeszcze w tym roku, z tego sezonu, w tym roku, jeżeli dobrze wyczytałam, znalazłam, tak, że już w październiku.
Tak, w październiku. Nieprzypadkowa jest ta data, bo ona się zbiega też z takim szumem wokół wydarzenia, jakim jest adaptowanie lalki Bolesława Prusa. Włączyliśmy się w ten dyskurs, też w ten challenge, chyba mogę tak śmiało powiedzieć.
No, w Radiu Szczecin także my zaczynamy czytać lalkę bardzo dobrze,
brawo.
Bardzo dobrej wersji Krzysztofa Czyczota.
To jest znakomita literatura i pamiętam Krzysztof Zanussi mi kiedyś powiedział, że jeżeli coś jest znakomite, to się łatwo adaptuje. Jeżeli coś jest słabe, to się adaptuje z trudem. I wydaje mi się, że ta próba pokazania lalki tańcem...
No bo to będzie, powiedzmy,
baletowa
premiera.
Dodam, że libretto napisał Karol Urbański, wieloletni kierownik naszego baletu.
Dokładnie ten sam, który zaadaptował Dzieje Grzechu?
Dzieje Grzechu, dokładnie tak. Więc ma sporo doświadczeń za sobą i czytam to libretto. To jest niezwykle intrygujące. Karol zwrócił uwagę na takie elementy, których, a czytam lalkę naprawdę wiele razy, nie zauważyłem, więc okazuje się, że będzie też dużo takich smaczków i ciekawostek.
Ona jest w ogóle dzisiaj aktualna? Przepraszam, że tak pytam, choć sama ją też doskonale znam. Może być aktualna?
Pewnie nie wszystko. Są fragmenty, jak chyba w każdej literaturze, które się bardzo zestarzały, ale ta historia relacji między Stanisławem Wokulskim a Izabelą Łęcką wydaje się ponadczasowa i wiecznie żywa.
Wiecznie Drzewa, chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, co się zdarzyło latem, bo tak przyglądając się repertuarowi opery na zamku i tego, co się działo w ciągu roku i tego, co się działo w ciągu wakacji, mam wrażenie, że zafundowaliście sobie dość pracowite wakacje. To panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć właśnie o tych wakacjach, które były bardzo intensywne, bo ja zobaczyłam nie tylko nowy festiwal, czyli dwa zamki, ale sierpniowe przełomy, ale także tym, którzy nie powrócili z morza. Mówię o zewnętrznych wydarzeniach, bo to znaczy budowanie scen i tak dalej. To bardzo duże logistyczne działania.
To jest też, to jest nasza naturalna reakcja na to, że mam pewne ograniczenia wynikające z remontu w teatrze. Dlatego jakby nie marudzimy, nie podajemy się, tylko
robimy
swoje.
Skoro mówimy o tym remoncie, to pan mówi, że ten dziedziniec powoduje, że nie można też scenografii po prostu
zwozić. Dokładnie tak. To znaczy można, ale w bardzo ograniczonym.
Trudne.
Tak, jest to trudne, jest to duże wyzwanie. Wiadomo, że zamek ma swoje reżimy i chronologię budowy. Nie chcemy tego, broń Boże, komplikować. No ale chcielibyśmy jednak grać i wszystko pokazać to, co mamy najlepsze. Dlatego troszkę wcześniej skończyłem ten teatralny sezon, żeby oni mogli otworzyć ten front robót jak najwięcej.
I jak najszybciej skończyć.
I tak, żeby jak najszybciej skończyli. Trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że skończą przed czasem. Ale cmentarz nie był jakimś wielkim wyzwaniem, bo robimy to po raz też 20 któryś. Ale staraliśmy się przygotować bardzo dobrze technologicznie, ponieważ na cmentarzu ogromną rolę odgrywają światła i ta reżyseria świateł, gdzie oświetlona jest nie tylko scena i okolica, ale też ta korona drzew, która tak pięknie domyka w postaci takiej anfilady ten fragment cmentarza centralnego, ona tworzy absolutnie unikalny klimat. Ktoś, kto tam był raz chociaż, w tym roku miałem dużo gości
ze świata
i oni byli oczarowani klimatem. Mówią, dlaczego tego się nie pokazuje w telewizji? Też,
no już kiedyś rozmawialiśmy o tym.
Też do końca nie wiem, dlaczego tego się nie pokazuje w telewizji, ale no, trzeba zabiegać w końcu, kiedy się uda. Ten festiwal, o którym pani redaktor wspomniała, Dwa Zamki, który zrodził się w mojej głowie tak trochę przez przypadek. To jest takie peregrynowanie turystyczne po Morzu Zachodnim. Przejeżdżałem kiedyś, ta uliczka tak pięknie za kosem biegnie i nagle wzgórze, takie porośnięte drzewami, jakieś ruiny.
Romantyczne ruiny.
Jakieś ruiny. Zatrzymałem się, nie było jak tam wejść, trochę tak przeskoczyłem chyba nie do końca legalnie mur. Wszedłem, zobaczyłem jakieś fragmenty pobytu miejscowej ludności w celach wiadomych i pomyślałem sobie, wow, takie miejsce to może... I dosłownie, nie wiem, pół roku później dzwoni do mnie dyrektor Domu Kultury.
A to może jeszcze właśnie powiedzmy, że to jest w dobrej.
Tak, tak, przepraszam, bo...
Nie chcę mówić, że koło Nowogardu, bo tak zawsze
no dobra,
się o tym miejscu mówiło, ale gmina. To jest rzeczywiście
dobra
tak.
Dobra gmina, mają takie www. Dobra gmina. Czym się odróżniałem od dobrej tej naszej...
Nieopodal.
Szczecińskiej. To jest dobra nowogardzka, powiat łobeski. I zgłosił się do mnie Emil Hodań, nowy dyrektor kultury, bardzo młody, pełen energii,
jakby
zapału
ktoś
człowiek.
Jakby ktoś zastanawiał, skąd to nazwisko zna, to właśnie między innymi on odnalazł, że ma u siebie ten
fortepian
z Concert House'u. I
dokładnie
tutaj
tak.
Ta zamiana między Filharmonią a nim nastąpiła i to w ogóle bardzo taki, bardzo ciekawy wątek szczecińsko Dobrzański, nie wiem, czy tak można było powiedzieć, ale rzeczywiście, no i też to się zbiegło z tym, że oni tam wyremontowali te ruiny i to
tak,
jest bardzo
tak.
ważne.
Pozyskali grant, taki ministerialny, pewnie dla nich to nie było łatwe, ale udało się i teraz te ruiny są ładnie oczyszczone, wyrównany teren, splantowany, ta roślinność dzika, takie samosiejki, zostało to wszystko wycięte i właściwie w każdym państwie są takie klimatyczne, romantyczne ruiny, których się nie odbudowuje, a które stanowią taki playground, takie tło dla wydarzeń kulturalnych. No i mam nadzieję, że będziemy kontynuować, ponieważ tam wszystko zatrybiło. Świetna atmosfera, fantastyczni ludzie, tacy bardzo pomagający sobie.
Czy taki festiwal jest potrzebny teatrowi? Takie działania dodatkowe, no bo jednak to jest trochę spoza waszego podstawowego repertuaru.
Ja zachęcam, żeby wszyscy rozważyli taką możliwość robienia czegoś takiego, ponieważ to jest też zapisane w mojej misji, w statucie, że ja mam krzewić tę kulturę. Przecież mam świadomość, że zdecydowana większość tych ludzi nigdy nie przyjedzie do opery, którzy tam mieszkają, a my przejechaliśmy do nich. I oni są niezwykle dumni z tego powodu i widać było tą dumę. I to jest taka relacja emocjonalna, która się tam zrodziła i oni ten festiwal traktują jako swój. Jako
to
swoje wydarzenie.
Pierwsza wersja, więc dopiero pierwsza edycja, więc będziemy mogli, myślę, że po dwóch, przynajmniej trzech powiedzieć, jak to naprawdę jest, bo zawsze nowość ma swoje zalety i ten zachwyt jest właśnie związany także z tą nowością, ale sierpniowe przełomy, no to już też historia.
Tak, chociaż też była nowość w tym roku, bo z kolei jest remont Placu Solidarności. Musieliśmy znaleźć nowe miejsce.
Ale się okazało, że...
Świetne.
Chociaż deszcz przeszkadzał trochę, ale no to...
Myślę, że deszcz przeszkadza tylko tym, którzy są z cukru, ale a tych jest bardzo niewielu. Bardzo niewiele osób odeszło. Notabene na festiwalu w Dobrej też trochę padało. Ja widziałem, że niektóre osoby wychodzą i tak patrzyłem na burmistrza, który miał taką marsową minę i nagle po kilku czy tam kilkunastu minutach te osoby wracają tylko, że z parasolami, bo oni mają tam wszędzie blisko. To jest jednak nieduże miasteczko. Świetne miejsce jest. Piękna lokacja.
Kolejne drzewa do oświetlenia, bym powiedziała.
Pomnik
Trzech Orłów,
szpinakowy pałac. No, wielka przestrzeń, taka swoboda. Ciszej jest. Zdecydowanie nie ma takiego ruchu, jak tutaj przy Placu Solidarności.
Tym bardziej, że ten plac ma też swoją historię, bo przecież pamiętajmy, że tam jak papież Jan Paweł II przyjechał, to właśnie w tamtym miejscu był.
Dokładnie.
Więc
tak. Byłem na
historyczne.
Byłem na tym i pamiętam doskonale. Nie było takiej pięknej trawy jak teraz.
No, to też było zupełnie inne miejsce, choć wtedy po trawie nie wolno było chodzić. Dzisiaj chodzimy po tej trawie, jest dużo lepsza.
Tak jak na całym świecie chodzi się
Panie dyrektorze, porozmawiajmy o nagrodach Kiepury. One, zauważyłam, że otrzymaliście chyba 6 nominacji?
Tak, 6 nominacji.
Może wyjaśnijmy, bo ja byłam trochę zaskoczona, że tam się czarodziejski flet znalazł.
Tak, ale to jest
wytłumaczmy
zawsze
to. I także Kopciuszek.
Nominacje jurorzy zaczynają pracować wiosną
następnego sezonu.
Tego roku. Powiedzmy, mówmy o tegorocznej edycji, gdzie dostaliśmy nominację. Czyli oni oceniają nie ten sezon, który trwa,
2025-2026, tylko troszeczkę wcześniejszy.
Dokładnie tak. I stąd mówimy o czarodziejskim flecie, mówimy o Kopciuszku i to są te nominacje, które zgłosiliśmy.
To która z tych 6 nominacji pana najbardziej cieszy?
Wszystkie mnie cieszą, ponieważ to jest dowód uznania tego, co robimy, trudu, pomysłów i każda nagroda cieszy. To jest najbardziej prestiżowa nagroda muzyczna przyznawana w Polsce. Nie ma drugiej takiej. Buduje się pewien relacyjny content, jeżeli chodzi o musicale, ale to jest bardzo świeża tradycja i trudno ją porównywać z Kiepurami, które są już wręczane chyba po raz 20. Więc poczekajmy. Fajnie, że kolejne nagrody powstają, ale mam nadzieję, że ta gala pod koniec września przyniesie statuetkę. przynajmniej jedno, a może więcej. Trzymajcie kciuki.
Tak, ja tylko myślę, że warto powiedzieć, że to czarodziejski flet i Kopciuszek został zauważony, bo i reżyserka, czyli Natalia Babińska, ale także Kuba Wnuk,
dyrygent
pochodzący ze Szczecina, wrócił, powiedziałabym...
Kierownik muzyczny opery na zamku.
To jest też jakby nasz człowiek, stąd to ja się cieszę, pojechał w świat, pooglądał, podoświadczał, nauczył się i tutaj wrócił, tak. Sobie świetnie radzi, ale też tancerzy zostali docenieni. Panie dyrektorze, czego mam panu życzyć w najbliższym sezonie?
Chciałem powiedzieć spokoju i pokoju, ale to nieprawda.
Ale to
pieniędzy,
też.
Pieniędzy i więcej pieniędzy, jak mówił Mieszko Stary, książę Piastowski.
No ja bym życzyła panu więcej premier, przepraszam, że jestem, ale bardzo, bardzo bym
jak
chciała.
Jak będą pieniądze, będą premiery.
No to jak będą pieniądze, będą premiery. Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panu.
Ja również bardzo dziękuję państwu.